Niemcy w ruinie? Podcast Anny Kwiatkowskiej i Marka Cichockiego.
W naszym programie tłumaczymy, dlaczego współczesne Niemcy przechodzą najgwałtowniejsze od czasów zjednoczenia przemiany i co oznaczają one dla Europy. Czy prawdą jest, że kryzys u naszego zachodniego sąsiada jest aż tak wielki, że współczesne Niemcy znalazły się w ruinie?
Dlaczego robimy ten podcast? Bo Niemcy wciąż pozostają dla wielu w Polsce kluczowym punktem odniesienia, a wszyscy zasługujemy na to, aby wyrobić sobie własną opinię o Niemczech.
W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Zeitenwende. Czy to była i jest jakaś blablawende, czy to rzeczywiście jest faktycznie wielka zmiana, która się dokonała w niemieckiej polityce?
Wielka zmiana, która się dokonała w niemieckiej polityce zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę, żebyśmy byli precyzyjni.
Dokładnie.
Tak, to mnie się kojarzy taki napis, w ogóle cały obraz na murze berlińskim. Jest kawałek muru berlińskiego, bardzo znany, słynny chyba najbardziej. Jest tam dwóch całujących się polityków, Honecker i Breżniew, w dosyć takim, jakby to powiedzieć, obleśnym pocałunku.
No, namiętny pocałunek.
No tak, źle się to kojarzyło i zrobiło to duże wrażenie. Naprawdę jest najbardziej znany i wyobraź sobie, że tam jest jeszcze napis pod tym.
Nie pamiętam, to
musisz przypomnieć. Mój Boże, pomóż mi przetrwać tę śmiertelną miłość. Prawda, że genialne?
Ale to teraz rozumiem, że chodzi o miłość Scholza do Rosji, do Putina.
No nie, no tam od razu z Scholzem, ale ta dawna miłość... No
pocałunków nie było, ale...
No właśnie, ta dawna miłość, która... no mamy takie podejrzenie w jakiejś tam formie jest trwała albo przetrwa. No zobaczymy, jak to będzie jeszcze, ale generalnie jest to problem niemiecki.
Wiesz, mówią też stara miłość nie rdzewieje, więc ja no nie właśnie. Wiem, kto jest z tym. Dobrze, no to w takim razie porozmawiajmy najpierw o tym, skąd w ogóle ten pomysł, Zeitenwende, skąd się to wzięło, te w ogóle sformułowanie, jaki był cel?
Tak, to jest takie bardzo niemieckie moim zdaniem, nazywanie pewnych procesów. To jest jeden z takich przykładów. Scholz użył tego w przemówieniu na trzeci dzień po inwazji Rosji na Ukrainę, w przemówieniu zwołanym specjalnie na tę okazję w Bundestagu, gdzie wyłożył całą swoją jakby diagnozę obecnej sytuacji, że oto nastąpił wielki zwrot, bo to Zeitenwende to się w wolnym tłumaczeniu właśnie tak określa. Nowa era, zwrot w polityce niemieckiej, to w domyśle, bo on tak naprawdę w tym przemówieniu przedstawił to, co on widzi, tak, że już nie żyjemy w starych czasach, tylko właśnie zaczęła się jakaś nowa era i że myśmy w domyśle i zresztą chyba prawidłowo przeanalizowali to w ten sposób również w Polsce, że to jest nowa era w niemieckiej polityce, bo on tam zaproponował w tym przemówieniu mnóstwo zmian, które ma zamiar wprowadzić. Może od razu rzucę tylko, no, które to były. No bo od razu było wiadomo, że zrezygnują z Nord Streamu. To tak z grubsza mówiąc. Tak naprawdę chodziło o rezygnację z certyfikowania tej drugiej nitki, która była gotowa już. Dlatego zresztą Rosjanie byli tacy pewni, że ona będzie oddana do użytku.
To zanim jeszcze powiedzmy to, zanim doszło do wysadzenia gazociągu.
A, tak, tak, oczywiście, ale w każdym razie zadeklarował, że już, no wiadomo, Nord Stream 2 jest martwy, o tak to ogólnie, że przeznaczy 100 miliardów specjalny fundusz na uzdrowienie Bundeswehry, tak chyba najlepiej to na razie określmy. No, że oczywiście Rosja jest agresorem, powiedział to jasno i bez tego, co zawsze było w przemówieniach niemieckich polityków, że jest co prawda napaść, wojna, ale używanie jakichś takich sformułowień, obie strony coś, więc tutaj tego nie było. To było jawne pokazanie, po której stronie Niemcy stanęły. Co tam jeszcze było takiego bardzo ważnego?
No, eksport broni do Ukrainy, właśnie, co stanowiło taki no, punkt zapalny, szczególnie jeśli chodzi o niemiecką lewicę, ale generalnie chyba dotychczasową politykę rządów niemieckich, no, bardzo silnie znajdujących się pod presją takich różnych ruchów pokojowych i generalnie takiej doktryny, na którą zawsze państwo niemieckie i rząd niemiecki się powoływał, że co prawda Niemcy znani są z tego, że są jednym z największych handlarzy bronią na świecie, ale oczywiście nigdy nie wysyłają broni do regionów, które są objęte konfliktem zbrojnym, czyli handlują, ale no nie przyczyniają się do tego, że ludzie giną i że są wojny. A w tym wypadku no oczywiście wysyłanie broni do Ukrainy wiązałoby się z tym, że z tej niemieckiej broni ginęliby rosyjscy żołnierze, no, co w ogóle już było taką sytuacją, powiedziałbym, bardzo politycznie i mentalnie trudną dla niemieckiej polityki, a także chyba dla pewnej części, znacznej części niemieckich wyborców. Ja ci powiem szczerze, że ja z tego wystąpienia to głównie zapamiętałem te 100 miliardów i ja miałem takie wrażenie, że w ogóle generalnie to o to chodzi, żeby padła ta kwota, bo to był taki klasyczny PR-owski chwyt. Jak chcesz powiedzieć, że coś będzie wielkie, gigantyczne, że to w ogóle jest straszny wysiłek i że wszystko się dzieli na to, co było przedtem i na to, co było potem, to musisz użyć tej kwoty. 100 miliardów. I właściwie w ogóle nikt nie wie, jaka to jest kwota, ale wszyscy uważają, że to jest w ogóle tak gigantyczna kwota, że od tej kwoty wszystko się zmienia. No, jak wiemy, później z tymi pieniędzmi było różnie. Nagle ta kwota się tak zaczęła zmieniać, potem się okazało, że jest jakaś inflacja, że nie 100 miliardów, ale tam trochę mniej, trochę więcej. Generalnie chyba chodziło o zrobienie pewnego wrażenia, bo ja pamiętam to wystąpienie Scholza, pamiętam, że wtedy w takiej loży honorowej tam był też obecny były prezydent Gauck, był obecny ambasador Ukrainy Melnik, który no, narobił dużo szumu w Niemczech, bo on no, bardzo twardo i bardzo zdecydowanie mówił o tym, że Niemcy muszą zmienić swoją politykę wobec Rosji jako agresora, a z kolei Gauck też był raczej no, takim sumieniem narodu, który mówił Niemcom, no musicie coś zrobić, nie możecie się od tego odwracać. Tak. Ciekawe, nie było tam Steinmeiera. Nie było tam Steinmeiera. I ja miałem takie wrażenie, że to było jednak, to wystąpienie było jednak pewnym takim działaniem politycznym Scholza w sytuacji, kiedy on się znalazł pod ogromną presją we własnym kraju, szczególnie ze strony mediów i także ze strony sojuszników zewnętrzną presję i po prostu wiedział, że on musi coś zrobić. On musi coś powiedzieć, bo po prostu za chwilę no, stanie się jakaś straszna rzecz i jego rząd już z tego kryzysu po prostu nie wyjdzie.
Znaczy, on był też w szoku. To znaczy, naprawdę Rosjanie zrobili coś takiego, co zadziwiło, przyznajmy, tak zwaną opinię międzynarodową, czyli polityków nie tylko niemieckich, ale również tutaj w rejonie i Amerykanów. Chociaż no, wiadomo było, do czego to wszystko zmierza, ale że to nie jest jednak straszak i że to się wydarzy, no to jednak Niemcy się zdziwili. Zresztą jest taka teoria, że ten zwrot został dokonany nie w zasadzie tylko dlatego, że ta napaść miała miejsce, tylko dlatego, że przez te trzy dni, które wszyscy dawali Ukraińcom, oni się ostali, tak? Obronili się, chcieli walczyć, wykazywali wolę walki i w dodatku pokazali, że potrafią. I dopiero te trzy dni i ten opór, można nazwać śmiało bohaterski, Ukrainy, to, że ona się ostała, że władze nie uciekły, że wszyscy, również społeczeństwo postanowiło walczyć, to dopiero był ten sygnał, aha, to tak szybko się nie skończy, jak to któryś z polityków podobno powiedział Melnikowi, że to macie 72 godziny. Jak się to nie stało, no to Niemcy postanowili, Niemcy w sensie rząd niemiecki postanowił jednak zadziałać i taką zastosować bardzo częstą metodę działania, czyli ucieczkę do przodu. Tak?
No, ale rosła też presja mediów niemieckich.
Rosła presja mediów, masz rację, rosła presja sojuszników, ale oddajmy sprawiedliwość, rosła presja też wewnętrzna, polityczna. To znaczy była część polityków i ekspertów wewnątrz w Niemczech i była to duża część zielonych pacyfistów, bo się tu przed chwilą trochę dworowałeś sobie z tego, ale też część liberałów, co więcej część SPD, która uznawała, że teraz naprawdę musimy coś zrobić. I wiadomo, że no, Niemcy mieli takie, a nie inne uwarunkowania w sprawie tej broni i wysyłki do regionów konfliktu i chodzi o II wojnę światową, ale że to jest ten moment, który już kiedyś był zresztą taki moment, już kiedyś Fischer, przywódca Zielonych i w którymś momencie wicekanclerz, będziemy kiedyś jeszcze o tym pewnie mówić, już powiedział, że on pamięta hasło główne niemieckie nigdy więcej wojny, ale on też pamięta, że z tego wypływa nigdy więcej Auschwitz, tak? To znaczy, że musimy stanąć w obronie słabszych i ta sytuacja się trochę tutaj powtórzyła, to znaczy Niemcy postanowili stanąć w obronie słabszych i przekazać broń ludziom, którzy mają prawo nie tylko pod względem międzynarodowym, prawa międzynarodowego czy czystej takiej żywej legislacji, ale takim moralnym, żeby się bronić. Ja tylko chciałam z podziwem się wyrazić o Niemczech i o tym ruchu, bo tego Zeitenwende, bo oni naprawdę, znaczy to jak oni potrafią nazwać proces, pokazać, że teraz już oddzielają się, rzucić tę sumę tych 100 miliardów, to naprawdę zrobiło ogromne wrażenie. To jest, jak sam powiedziałeś, niewyobrażalna suma. A. B. Niewyobrażalna suma na co? Na Bundeswehrę. Bundeswehrę w Niemczech, znaczy na armię. No to jest druga niewyobrażalna rzecz. I pamiętajmy, że już te przysłowiowe i wyśmiewane 5 tysięcy hełmów było dosłownie kilka miesięcy wcześniej, tak? I nagle teraz mają zamiar uzdrowić swoją armię, czyli skonstatowali, że ona jest w złym stanie i jeszcze w dodatku będzie potrzebna im i sojusznikom do obrony. I coś w tym jest, to znaczy mają tutaj, podziwiam ich za to, że potrafią nazwać takie rzeczy, mimo że tak jak powiedziałeś, no nie do końca dociągają potem jakby treść tych haseł, ale hasło super. No dobrze, to w zasadzie dlaczego Niemcy musieli sięgnąć aż po Wende, czyli zwrot? Nie pierwszy raz zresztą Wende używają, ale tu bardzo taki, no niosący za sobą ogromne emocje, koszta i tak dalej. Skąd ten pomysł?
Ja myślę, że chodziło o to, żeby zaznaczyć wyraźnie granice i że jakby nigdy, że już nie będzie tak, jak było, prawda? I że to był taki komunikat oczywiście zwrócony do wewnątrz, do wewnętrznej polityki, ale to był komunikat przede wszystkim zwrócony na zewnątrz. To był komunikat do sojuszników w NATO, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Ja mam wrażenie, że jednak Stany Zjednoczone trochę im, Niemcom, rękę wykręciły. To znaczy jakby stworzyły taką presję, że Berlin zrozumiał, że nie będzie tak, jak było i że nie da rady prowadzić polityki bezpieczeństwa tak, jak to Berlin do tej pory robił, szczególnie w stosunku do Rosji. I myślę, że właśnie też to był komunikat do Rosji, że no nie jest tak, że cokolwiek zrobicie, to my będziemy to akceptować, dlatego że jesteśmy aż tak bardzo od was już uzależnieni. Ja sobie przypominam, że kilka tygodni po agresji miała miejsce taka konferencja i tam też brał udział zdalnie jeden uczestnik z Moskwy i jego zapytano, jak to zostało odebrane w Rosji. A on odpowiedział coś takiego bardzo znaczącego, że no zrozumiano, że nie jest tak, jak uważano, że Niemcy są po stronie Rosji, że są sojusznikiem rosyjskim. I mi się wydaje, że jednak to było tak, że Putin, rozpoczynając tę wojnę, on zakładał, że Niemcy są jego. I dlatego też ten komunikat był taki istotny i był taki ważny, żeby powiedzieć bardzo wyraźnie, nie jesteśmy twoi, nie będziemy robić wszystkiego tylko dlatego, że jesteśmy od ciebie uzależnieni.
No tak, bo Putin miał prawo tak to właśnie interpretować przez długi czas. Przynajmniej tak myślał, że tak może interpretować, bo no, Niemcy rzeczywiście bardzo, bardzo starali się nie konfliktować się z nim, o może tak. Znaczy oni już od dawna wiedzieli, mniej więcej od tej roszady, prawda, Miedwiediew Putin, że to, no, to nie jest tak, że oni będą ich modernizować w partnerstwie. Był taki program Partnerstwo dla Modernizacji. Tylko, że to, tam coś nie gra jednak i że no jest, może to nie jest już strategiczny partner, może to w ogóle już nie jest partner, ale jakoś się trzeba dogadywać z tą Rosją. I jednak było takie przekonanie na przykład wśród ekspertów, którzy niemieckich ekspertów, którzy krytykowali poszczególne rządy, teraz Scholza, ale wcześniej wiele rządów Merkel, że robicie tak, wy politycy niemieccy, że cokolwiek on nie zrobi, to i tak wysyłacie mu sygnał, no tak, no nie podobają nam się, nie podoba nam się zaatakowanie Gruzji, nie podoba nam się terroryzm czy cyberterroryzm, nie podoba nam się atakowanie naszego Bundestagu, nie podobają nam się morderstwa na terenie Niemiec i innych państw Europy, nie podoba nam się aneksja Krymu, nawet nie podoba nam się wojna, nie tak całkiem nam się podoba wojna w Donbasie, no ale trzeba prowadzić dialog, bo dialog, jak wiadomo, obniża napięcie. Trzeba handlować, bo jak wciągamy was w jakieś powiązania gospodarcze, to was współuzależniamy. No przecież nie będziecie tacy głupi, żeby sobie w kosmos wysadzić cały budżet, który stoi na płatnościach za ropę i gaz. I mnóstwo takich sygnałów rzeczywiście Putin dostawał. I tak jak powiedziałeś, że Amerykanom na przykład, Amerykanie próbowali Niemców przekonać, że nie da się w ten sposób budować bezpieczeństwa z Rosją w Europie, ani nawet obok Rosji, tylko że czasem trzeba być przeciwko Rosji. Tak też myślę, że sygnał z Ameryki płynął też taki, że zastanówcie się też, jak prowadzicie współpracę gospodarczą z tym krajem. Tak?
Ale wiesz co, wydaje mi się, że to, jedna rzecz to były kwestie oczywiście interesu ekonomicznego i gospodarcze i Putin zakładał, że Niemcy będą po jego stronie, że jakby są już w jego kieszeni, bo są uzależnieni energetycznie od Rosji, no więc nie będą szli na noże, ale wydaje mi się, że to co ten Rosjanin, uczestnik konferencji powiedział w taki znaczący sposób, no bo nam się wydawało, że Niemcy już właściwie są z nami i to było takie właśnie zaskoczenie dla nich, że jednak nie, to jednak się wiązało chyba też z tym, jak Rosjanie identyfikowali tożsamość taką, czasami mądrze nazywa kultura, czy tożsamość strategiczna państwa, czyli jakby właściwie jak ci Niemcy sami siebie definiują i wydaje mi się, że Rosjanie zakładali, że po prostu Niemcy nie będą nigdy decydować się na to, żeby znaleźć się w otwartym konflikcie z Rosją, bo to jest jakby sprzeczne jakby z ich sposobem działania w sferze polityki bezpieczeństwa, bo ta strategia bezpieczeństwa niemiecka była jednak oparta zupełnie na czymś innym, prawda? I ty powiedziałeś, że to było takie wyjątkowe i że to trzeba docenić, że z tą Bundeswehrą Scholz powiedział, że oni jednak będą inwestować w wojsko. A dlaczego to trzeba twoim zdaniem docenić? Dlaczego to jest taka wielka zmiana? No bo jednak wcześniej ten stosunek do Bundeswehry i do w ogóle kwestii wojskowości, konfliktów zbrojnych i tego, że Niemcy miałyby się stać stroną jakiegoś konfliktu jeszcze na dodatek z Rosją, była kompletnie nie do wyobrażenia. Dlaczego to było nie do wyobrażenia? Tylko dlatego, że mieli ten gaz rosyjski? Tylko dlatego, że była druga wojna światowa? Czy może po prostu to był dosyć wygodny dla Niemiec sposób radzenia sobie z wyzwaniami bezpieczeństwa w Europie?
Nie, no racja, rzeczywiście, to znaczy muszę najpierw sprostować, bo jeśli Putin naprawdę myślał, że ma ich w kieszeni, no to głupi był. To znaczy jak na miłośnika historii, bo podobno siedzi teraz i od lat zresztą zaczytuje się w różnych dziełach historycznych i analizuje przebieg historii, choćby w Europie, no to, to głupio myślał, no bo to nie było nigdy tak, że Niemcy bali się konfrontacji z Rosją. Wręcz czasem byli agresorem, więc to coś w tym myśleniu Putina dziwnego. Ale już mówiąc po 90 roku, bo na tym się skupmy, bo to wtedy jest ten proces, o którym ty mówisz, tak? Po 90, po Wende, właśnie tamtej Wende, po transformacji.
Czyli koniec zimnej wojny.
Dokładnie. Mamy zjednoczenie. Niemcy sądzą i są w prawie, że są otoczeni samymi przyjaciółmi, nie tylko sąsiadami, ale no w ogóle działają w takim międzynarodowym otoczeniu, że generalnie nic tylko handlować, miłować się, globalizacja postępująca coraz bardziej, która będzie właśnie wiązała wszystkich nawzajem i przecież nie będzie im się opłacało siebie wzajemnie atakować, a na pewno nie w sposób taki militarny, twardy. No i chętnie odejdą oczywiście od tej doktryny, która ich tam trzymała w tej zimnej wojnie, czyli że handlujemy, miłujemy się, robimy sobie Ostpolitik i inne tego typu polityki, ale za plecami mamy mocny mur, nie tylko bazy amerykańskie, nie tylko NATO, ale własną armię, 600 tysięcy, 5 czy 4% PKB wydawanego na zbrojenia, oczywiście służbę wojskową. Tam oczywiście to było modyfikowane, no bo te ruchy pacyfistyczne, o których wspomnieliśmy, były silne w Niemczech i tam można było odsłużyć tę służbę w którymś tam momencie w inny sposób, ale jednak pobór był, tak? I nagle zmieniamy tę Bundeswehrę, bo jesteśmy właśnie otoczeni przez tych wszystkich przyjaciół, bo raczej nie patrzymy na zagrożenia militarne, czyli ta Bundeswehra nie jest nam potrzebna do obrony terytorium, tylko zaczyna się zmieniać jej charakter, a sprofesjonalizujmy ją, zmniejszmy, traktujmy jako armię ekspedycyjną, prawda, do zarządzania konfliktami na świecie. Tego typu, znieśmy pobór przecież w 2011 roku, no bo niech ci profesjonaliści tam tylko rządzą, a poza tym ona przy okazji niestety jakby była rozmontowywana w ten sposób, że no nie kupowało się nowego uzbrojenia, że były wielkie skandale korupcyjne wokół tych przetargów, no różne rzeczy się złe działy, plus ten mental, to znaczy no to nie było nic fajnego, tak to kolokwialnie ujmę, służyć Bundeswehrze, tam bardzo często szli trochę dziwni ludzie, nie tak jak w innych krajach, tak? To znaczy to było jednak, znaczy to, że chciałeś służyć ojczyźnie z bronią w ręku, to kojarzyło się w Niemczech niekoniecznie dobrze. Tam samo określenie patriotyzm raczej się kojarzyło z nacjonalizmem, czy z czymś do imentu złym.
Ale dobrze, ale czy to nie była też trochę pewnego rodzaju wymówka, no, żeby można było jeździć, mówiąc wprost, na gapę, no, żeby nie wydawać pieniędzy na zbrojenia, na wojsko, na to, żeby jakby ponieść własną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w całym regionie, tylko żeby te pieniądze przeznaczać zupełnie na coś innego, a kwestie bezpieczeństwa delegować innym, no przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, no ale także no, tym, którzy są o wiele bardziej niż Niemcy eksponowani na zagrożenia ze wschodu. Czy to nie było jednak tak, że to była pewna świadoma też, że był świadomy wybór.
Tak? Nie, no tak. To znaczy, tak się o tym i pisze i mówi. Znaczy nawet w Niemczech, nie mówiąc już o Brytyjczykach czy o ekspertach u nas na wschodniej flance. Wielkim sukcesem Niemiec było przystąpienie na przykład Polski do NATO, no bo oni już nie byli tym państwem frontowym. Sukces nie tylko nasz, ale również niemiecki. Zresztą dlatego Niemcy forsowali tę ideę, za co ja jestem im osobiście bardzo wdzięczna. Podoba mi się, że jesteśmy w NATO, ale też ten zarzut o jechanie na gapę, on był, na pewno kiedyś to jeszcze omówimy, on był w dwóch aspektach, to znaczy to było i ekonomicznym, a propos euro, tak, że tutaj bardzo dobrze nam się handluje z trochę słabszą walutą niż kiedyś niemiecka marka, ale też w sprawach bezpieczeństwa. Oczywiście dają nam tą i poczucie bezpieczeństwa, i realne bezpieczeństwo, to, że jesteśmy w sojuszu w NATO, dają nam to Amerykanie. My możemy wtedy, i to jest ważny wątek, bo on się powtórzył dokładnie teraz, to znaczy w czasie tej debaty o Zeitenwende, o której mówiliśmy, my możemy te pieniądze wydawać na zupełnie inne rzeczy, bo zaraz te głosy, które się pojawiły po tym przemówieniu Scholza, to było jak to 100 miliardów na Bundeswehr, a my tu mamy kłopoty i zaległości, nie mamy digitalizacji, nie socjal, służba ochrona zdrowia i tak dalej. Czyli też taki wątek międzynarodowy, to znaczy znowu wracam do Stanów, trochę się, a Niemcy mieli taką skłonność do nabijania się, tak to powiem, ze Stanów Zjednoczonych, że oni są tak zapóźnieni w sprawach właśnie socjalnych, że nie dbają o własnych obywateli, a tutaj w Europie, na przykład w Niemczech, gospodarka oparta właśnie na socjalu, ale jednocześnie korzystali nie za tyle, za co obiecali, czyli 2% PKB z parasola ochronnego wszelakiego, bezpieczeństwa nuklearnego i tak dalej.
No dobrze, no to zastanówmy się w takim razie, co z tego wszystkiego w ogóle wynika na przyszłość, no bo ktoś może się zastanowić, postawić takie sensowne pytanie, no i co z tego, tyle zostało powiedziane ze strony niemieckiej, co to właściwie zmienia?
No to o Zeitenwende w Niemczech się mówi, że się tam mnóstwo wydarzyło, ale niewiele zmieniło. I jest to rzeczywiście w jakiś sposób usprawiedliwiona opinia, chociaż tam zaszły zmiany, tylko takie, które państwo określiło jako konieczne i niezbędne dla siebie. Tak? To znaczy, i to są zarówno takie realne zmiany, takie namacalne, jak i takie mentalne czy tożsamościowe. No z tych realnych to jednak nie ma już węglowodorów z Rosji, tak? Za ciężkie pieniądze Niemcy sobie postawili i stawiają nadal te gazoporty, i te pływające, i te stałe. No zerwali bardzo dużo kontaktów, nie wszystkie, ale dużo kontaktów biznesowych z Rosją i też mentalnie nastawili się na to, że to jest ich przeciwnik. Na razie w tej fazie, to jest oczywiście różnica między nami, bo my uważamy, że to jest strukturalny problem i strukturalny przeciwnik, a oni uważają, że to jest problem reżimu. Czyli
ewentualnie, że jak Putina nie będzie, to wtedy może...
Tak, jakaś kobitka z zielonych, tamtejszych, jeżeli kiedyśkolwiek będą.
Tak?
No tak na myślisz? Przykład no, liberałka jakaś, to trzeba wrócić. Zresztą też narracja jest taka, że bardzo często, że to społeczeństwo to jest jednak niewinne.
No tak, że to jest wojna Putina, a nie Rosjan, i że nie można...
Otumanione, dokładnie. Co więcej, słyszałam też teraz taką nową narrację, że ten Marshall Plan, to on był zły i niesprawiedliwy. Znaczy nawet nie zły, niesprawiedliwy był.
Ale
bo jak takiemu, a tamten.
Aha, więc a ten prawdziwy plan Marshalla.
Bo jak takiemu Francuzowi albo Polakowi akurat nie, no ale Belgowi, wytłumaczyć, że takim Niemcom, takim złym udostępniono też ten przynajmniej tej części, która mogła z tego skorzystać, ten Marshall Plan, ale tak, więc było to niesprawiedliwe, bo trudno to było wytłumaczyć po tych wszystkich katastrofach, zbrodniach i tak dalej, które się dokonały, ale mówi ta niemiecka narracja, czy to w ostatecznym rozrachunku nie było dobre posunięcie, czy to jednak nie był dobry pomysł, żeby tym złoczyńcom i zbrodniarzom udostępnić ten Marshall Plan, te pieniądze z tego Marshall Planu. Więc jak słyszę taką narrację, to od razu sobie to przekładam może na wyrost. Na taką sytuację, gdzie będzie optowanie za tym, żeby tej nowej Rosji, tej innej, z innym reżimem, udostępnić też pewne środki, żeby ona się właśnie
zreformowała. No bo tutaj jest jakby zasadnicza różnica między nami, mianowicie wydaje mi się, że Niemcy oczywiście Zeitenwende i tam różne zmiany, ale co do jednego chyba się nie zmieniło, czyli Niemcy w dalszym ciągu zakładają, że nie wyobrażają sobie na dłuższą metę Europy bez Rosji. Czyli że jakby takie decoupling miałoby nastąpić, całkowite zerwanie, rozłączenie Europy i Rosji. Tego sobie Niemcy nie wyobrażają na dłuższą metę i dlatego uważają, że no, jeżeli będzie taka okazja, jeżeli nastąpi zmiana, no to trzeba w takim razie właśnie wrócić z powrotem, trzeba z powrotem Rosję wciągnąć do Europy i po to będziemy potrzebować tego na przykład nowego Marshall Planu, właśnie który będzie obejmował Rosję i pozwoli ją zintegrować na powrót z Europą.
No, z Europą, czyli tam, gdzie należy, bo tak Niemcy widzą, to znaczy no, użyj argumentów przeciwko tej niemieckiej narracji, no bo oni mówią, bo Rosja jest w Europie, no przynajmniej częściowo, bo Rosja jest bardzo duża, bo Rosja jest w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, bo Rosja jest państwem nuklearnym, czyli posiada broń jądrową. No i jak chcesz, co chcesz, postawić mur? Jak chcesz nie kooperować z Rosją? No i co tu zrobisz?
No tak, ale to mnie prowadzi do takiego zasadniczego pytania. Dlatego zastanawiałem się, co ta zmiana tak naprawdę oznacza na przyszłość. Bo jak ja patrzę na to z perspektywy polskiej, to myślę sobie tak, no jesteśmy z Niemcami razem w NATO, jesteśmy razem z Niemcami w Unii Europejskiej, czyli no, potrzebujemy przynajmniej jakiegoś podstawowego zaufania względem siebie. I teraz, kiedy mówimy o Zeitenwende, to no, nie sposób nie postawić tego pytania. Czy rzeczywiście można temu zaufać? Czy można rzeczywiście zaufać temu, że Niemcy tak dalece jakby zmieniły, wyciągnęły wnioski, że nie pojawi się znowu sytuacja, w której okaże się, że ta Rosja jest jednak ważniejsza niż nie tylko Ukraina, ale na przykład ważniejsza niż państwa bałtyckie, ważniejsza niż Polska, ważniejsza niż Europa Środkowa. I że tak naprawdę znowu będziemy mieli do czynienia z powrotem do takiej polityki Russia First.
No trudno mi jest to teraz sobie wyobrazić, prawdę mówiąc, chociaż jest tam zrozumienie oczywiście, może nie w kanclerzamcie czy w urzędzie kanclerskim i wokół, że no jednak ta Europa Środkowa, a zwłaszcza wschodnia flanka miała rację w wielu, wielu kwestiach polityki bezpieczeństwa zwłaszcza. I że trzeba się było jednak słuchać, że to nie było rusofobiczne podejście, gadanie kogoś, kto jest jakby skażony historią, tylko że były to realne przesłanki, żeby tak, a nie inaczej traktować to państwo. Natomiast czy to jest trwałe? Na pewno to teraz istnieje. W ogóle zaistniała jest taka konstatacja i wśród ekspertów i nawet wśród polityków, więc to już jest dobrze. To jest jakieś przełamanie moim zdaniem, bo ktoś, kto twierdził kiedyś, że Rosja może w ogóle występować w jakiś sposób agresywny, znaczy przeciwko Niemcom, tak? Zaatakować NATO, czy być jakimś no, czynnikiem niebezpieczeństwa, czy przynoszącym to, co niesie, tak, wojnę, no to taki człowiek był skazany na ostracyzm. To teraz jest trochę odwrotnie, jak patrzę na debatę publiczną. To znaczy teraz ten, kto jest w jakiś sposób za Rosją i stara się ją tłumaczyć, jest raczej odsuwany. Na ile to jest trwałe? Nie wiem. Oni musieliby rzeczywiście tych rzeczy, o których powiedziałam, że są realnymi zmianami i mentalnymi, musiałoby być więcej. Na przykład, nie wiem, zmiany w armii.
Znaczy, no dobrze, tylko tak się zastanawiam nad tym, że ta zmiana być może jest wyraźna, ale ona dotyczy jednak elit głównego nurtu. No bo nie społeczeństwa niemieckiego w całości, bo jednak na pewno nakręcimy jeszcze rozmowę, nagramy rozmowę na temat partii politycznych i sceny politycznej w Niemczech. No ale jednak AfD, która rośnie w siłę, ma do tego podejście zupełnie inne, tak? Czy Sarah Wagenknecht też ma zupełnie inne podejście do tych spraw? Czyli można powiedzieć, mamy i z prawicy, i z lewicy jakby próbę kontestowania tej zmiany, tak? I powiedzenia nie, to nie jest właściwa odpowiedź, którą słyszymy ze strony partii establishmentowych. I ta kontestacja ma za sobą wsparcie społeczne, czyli to też jakby nie jest wymyślone i to nie jest wykalkulowane wyłącznie, ale to jest też refleks tego, co spora część niemieckiego społeczeństwa na temat tej całej Tenwende myśli, a myśli, no jak widać, też czasami źle, krytycznie uważa, że to jest błąd.
Tak. To jest błąd, jeżeli chodzi zwłaszcza o powiązanie gospodarcze z Rosją. Tak myśli i ta ekstremalna prawica, i ta skrajna lewica. Tania energia rosyjska była bazą do kwitnących krajobrazów, że sparafrazuję, i do tego, żeby gospodarka niemiecka się rozwijała, całe zło polegające na kilkuletniej już stagnacji czy braku rozwoju gospodarki niemieckiej, którą ludzie odczuwają wcale nie na sobie, bo jak są robione badania, to oddzielny respondent mówi najczęściej, że jemu osobiście powodzi się nieźle, ale jest taki przekaz w mediach i też w sposobie artykułowania zarzutów wobec rządu właśnie z tych skrajnych pól, że no to oderwanie się od Rosji, to energetyczne zwłaszcza, też biznesowe w innych branżach, to, a już na pewno od Chin przyszłe, bo to jest kolejny krok, tego deriskingu, decouplingu, zależy jak to odczytywać, że to jest zły pomysł, że powinniśmy wrócić do głębokich powiązań z Rosją, również energetycznych, bo to jest dobre dla naszej gospodarki, ale no to tak jak powiedziałeś, to są skrajne na razie pola sceny politycznej niemieckiej, natomiast one związane jeszcze z takim ruchem pacyfistycznym, czy łże-pacyfistycznym, jak ja to nazywam, takiego tak naprawdę zawarcia pokoju w Europie, już nie mówię kto z kim, za wszelką cenę, no mają takie podglebie do ruchów, które by chciały po prostu spokoju, tak, wrócenia do tego, do czego wrócić nie można, do jakiejś starej, dobrej Bundesrepubliki, gdzie się wszyscy będą dobrze czuli i właśnie będzie można handlować i nie wiem, podróżować, cokolwiek, w pokoju.
No, dużo wątków. Ja myślę, że będziemy mieli co kontynuować w następnych podcastach. Dzięki na dzisiaj i w takim razie zapraszamy.
Dzięki i do zobaczenia.
No później.
Usłyszenia.
Do usłyszenia.
Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków w każdy czwartek o 19:00 w Spotify.